Wieczór z Radiem Wrocław.
Lwów i Wrocław. Gdyby tak zastanowić się, co łączy te dwa miasta, to okazałoby się, że lista jest całkiem długa i różnorodna. To nie tylko ludzie, nie tylko pewne tradycje, zwyczaje, ale też przedmioty czy nawet całe instytucje. Jednym z takich pomostów łączących Lwów i Wrocław jest Panorama Racławicka. Dzisiejsza bohaterka dźwiękowej historii, o której rozmawiać będę z Beatą Stragierowicz, kustoszem Gabinetu Dokumentów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Przed mikrofonem Kamila Jasińska, za konsoletą Julia Nowaczyńska. Zostańcie Państwo z nami.
Radio Wrocław.
Czerwiec to ważny miesiąc w dziejach Panoramy Racławickiej, bo z jednej strony 5 czerwca 1894 roku, kiedy to z dzisiejszej perspektywy dokładnie 125 lat temu otwarto Panoramę Racławicką we Lwowie. Potem 14 czerwca 1985 rok, czyli 91 lat później. Panorama została otwarta we Wrocławiu, długo wyczekiwana, dostępna była dla zwiedzających dopiero od 1 lipca. Zanim jednak o wrocławskich losach panoramy, i to zarówno jako malowidła i jako tego bardzo charakterystycznego budynku, to przenieśmy się do Lwowa i posłuchajmy Stefana Szymalskiego, który od roku 1935 do 1943 pracował w panoramie we Lwowie jako bileter. Fragment audycji Marii Woś z roku 1981.
Panorama była wystawiona i malowana we Lwowie za czasów, gdzie nie było Polski. Panorama znajdowała się na placu powystawowym Targu Wschodnich w Lwowie, w sąsiedztwie przepięknego Parku Stryjskiego, którym naprawdę był cudny park, jak rajski. Panoramy zwiedzali za czasów jeszcze austriackich Franciszek Józef, no i inne osobistości, królowie, cesarzy, prezydenci. Była taka w panoramie w kasie księga złota, nazywała się tak, pamiątkowa, gdzie się te wszystkie osobistości wpisywali do tej księgi. Nawet było tak, że w 1941 roku zwiedzał ją Nikita Chruszczow jako pierwszy sekretarz Ukraińskiej Republiki.
Olbrzymi obraz o wymiarach 15 na 114 metrów powstał na powszechną wystawę krajową, prawda?
Tak, powstał na powszechną wystawę krajową, ale trzeba powiedzieć, że w roku 1894 miały miejsce wielkie dni. Wielkie dni dla Lwowa, Galicji i dla Polski, która nie istniała wówczas jako suwerenny byt państwowy. W patriotycznych kręgach Galicji zrodził się wówczas pomysł, żeby zorganizować dużą wystawę, która by była prezentacją dorobku gospodarczego, polskiego dorobku gospodarczego i kulturalnego, no i która by pomogła podtrzymać ducha narodowego, tak to by można określić. I właśnie w ramach tej wystawy miała miejsce również prezentacja sztuki, był pawilon sztuki, ale też, ponieważ w roku 1894 przypadała okrągła setna rocznica insurekcji kościuszkowskiej, lwowski malarz Jan Styka zaproponował komitetowi organizacyjnemu wystawy, aby specjalnie dla uczczenia tego stulecia pierwszego polskiego zrywu niepodległościowego namalować malowidło przedstawiające pierwszą zwycięską bitwę insurekcji kościuszkowskiej.
I to Jan Styka chciał, żeby ten obraz był tak ogromny?
Tak, Jan Styka, który wcześniej widział malowidła panoramowe, które były bardzo popularne, szczególnie w drugiej połowie XIX wieku w Europie, ponieważ to był taki gatunek sztuki, co prawda niektórzy uważają, że nie jest to tak zwana wielka sztuka, ale na pewno były to tego rodzaju obiekty, można by powiedzieć, a może raczej właśnie widowiska przynależące trochę do kultury masowej, która wtedy jak gdyby się rodziła. Więc można też panoramy gdzieś próbować zaszufladkować jako widowiska, jako coś mającego być w pewnym sensie rozrywką. No niemniej jednak takie panoramy były bardzo popularne w wieku XIX. obrazy takie prezentowały najczęściej albo zwycięskie bitwy, albo też jakieś odległe, egzotyczne miejsca, ponieważ to też było dla ludzi w tamtym czasie interesujące, ponieważ oczywiście, że tak powiem, zakres podróżowania, komunikowania się i oglądania jakichś egzotycznych miejsc był kompletnie nieporównywalny z tym, co jest naszym udziałem. No, pokazywano takie miejsca na malowidłach panoramowych. W wielu europejskich miastach były specjalne budynki, w których te panoramy prezentowano, no i wymieniano malowidła, po prostu jak kończyło się zainteresowanie po kilku miesiącach dla panoramy przedstawiającej jakąś tam bitwę, przewożono ją do innego miasta europejskiego, a tutaj przywożono inne płótno. No i Styka, który widział takie panoramy, właśnie o czymś takim zamarzył i zaproponował, żeby taka panorama powstała z okazji stulecia insurekcji kościuszkowskiej. Jednocześnie trzeba powiedzieć, że Styka miał bardzo taki ogromny szacunek do osoby Tadeusza Kościuszki, czyli tego przywódcy insurekcji kościuszkowskiej, i też, jak napisał w swoich pamiętnikach, chciał, żeby poprzez to płótno uczcić i pamięć o tym wielkim Polaku.
Zaprosił Jan Styka do współpracy Wojciecha Kossaka, ale przecież nie tylko we dwóch malowali.
Tak, no ponieważ tak jak powiedzieliśmy na wstępie, malowidło jest gigantycznych rozmiarów. Nigdy nie może to być, że tak powiem, praca jednego człowieka.
Ale koncepcja należy do Styki,
tak,
Kossaka, prawda?
Koncepcja z całą pewnością. Tak, sam pomysł to na pewno Jan Styka, pewna kompozycja malarska to z całą pewnością Wojciech Kossak.
Te batalistyczne,
tak,
sceny,
tak, dlatego,
prawda?
Że Styka zdawał sobie sprawę, że Kossak jest znakomitym batalistą. Mhm. Wiedział, że po prostu te sceny z dużą taką masą wojska, koni, no to jest to, w czym Kossak czuł się znakomicie, więc tutaj...
I to jest to, czego jest dużo.
Tak, i to oczywiście jest jak gdyby kwintesencja tego przedstawienia. I dlatego zaprosił Wojciecha Kossaka, ale oczywiście pomagali również inni malarze. Zwykle była to pewna taka specjalizacja, że jedni malarze specjalizowali się na przykład w malowaniu nieba i krajobrazu, które są bardzo ważne dla oddania i stworzenia, wykreowania jak gdyby iluzji, bo iluzja jest tym, o co chodzi w panoramie. Widz, który ogląda panoramę, który staje na platformie widokowej, ma mieć uczucie, że jest w centrum zdarzenia zaprezentowanego na płótnie. Uzyskaniu czy pogłębieniu tego złożenia służy również to scenograficzne przedpole, tak zwany sztuczny teren. No i również krajobraz i niebo odpowiednio namalowane wzmaga tą iluzję. Specjalnie tutaj zaproszono do współpracy Luisa Bollera, malarza, który znakomicie właśnie malował niebo w panoramach. Boller przyjechał i tutaj znalazł się w tym stworzonym przez Stykę i Kossaka zespole, ale byli to również tacy malarze jak Władimierz Tettmajer.
No właśnie.
Właśnie...
Z tych Tettmajerów, prawda?
Tak, z tych Tettmajerów to jest malarz, który z kolei taką jego specjalizacją było malowanie folkloru, więc tutaj te stroje górali, którzy są przedstawieni na panoramie, no i inne takie motywy, można by powiedzieć, ludowe, to była domena właśnie Włodzimierza Tettmajera. No i inni malarze, było ich początkowo dziewięcioro, potem dwóch odeszło i została ta siódemka malarzy, którzy w przeciągu tego bardzo krótkiego czasu, bo
no
panorama
właśnie,
powstała
ile?
W przeciągu 9 miesięcy.
Także 15 na 114 metrów, 9
tak,
miesięcy.
Tak, w 9 miesięcy została namalowana. No, trzeba sobie też zdawać sprawę, że malowana była bezpośrednio w rotundzie, która powstała specjalnie na powszechną wystawę krajową. No i oczywiście, że malarze, nawet gdyby bardzo chcieli malować na przykład 15 czy 16 godzin na dobę, to nie mogli tego robić, no bo po prostu malowano wyłącznie przy oświetleniu naturalnym.
No a teraz oddajmy głos ponownie panu Szymalskiemu, czyli naszemu bileterowi z panoramy we Lwowie, i posłuchajmy, jak tłumnie była odwiedzana ta lwowska panorama racławicka.
Nam sprawiało bardzo wielką przyjemność, jak ludzie wychodzili z góry już po oglądnięciu i wszyscy tak tą panoramę podziwiali. Jak przyszła piękna niedziela, to już kolejki od samego rana stały do panoramy. No i przyjeżdżali z całej Polski różne wycieczki. Tam panoramy chroniło czterech ludzi dzień i noc. I w nocy nawet z bronią. Panoramy się zwiedzało co dnia od godziny 8 do zmroku, ponieważ światło tylko było dzienne. Próbowano zakładać elektryczne światło, założyli Jupitery nawet. To nie zdało egzaminu i usunęli, ponieważ tylko przy dziennym światle ona dawała prawdziwy obraz tej bitwy.
Czy możemy powiedzieć, że panorama racławicka we Lwowie, tym przedwojennym Lwowie, była jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc?
Z całą pewnością. Panorama odniosła oszałamiający sukces już w momencie otwarcia powszechnej wystawy krajowej, czyli 5 czerwca 1894 roku udostępniono panoramę. Tłumy przyjeżdżały, żeby ją oglądać na wystawie, a potem przez 50 lat była magnesem, który przyciągał do Lwowa turystów. No przede wszystkim przyjeżdżano, żeby obejrzeć to zwycięstwo polskie, tą pierwszą bitwę insurekcji kościuszkowskiej, no i żeby po prostu krzepić ducha. Szczególnie ważne było to przed rokiem 1918.
Skarb narodowy? Tak możemy powiedzieć?
Z całą pewnością. To są takie dobra kultury, które myślę odegrały niezwykłą rolę w ogóle w naszej historii.
Mówi pani, że tłumy odwiedzały panoramę, ale wejście do niej było płatne. To taka ciekawostka i posłuchajmy naszego pana biletera, który opowie, ile trzeba było zapłacić za wejście do panoramy.
A ile kosztował bilet na panoramę przed wojną?
Normalny 1 zł, a szkoły, wycieczki ponad 20 osób, to płacili 20 groszy. I był utarg dzienny od 500 do 1000 zł przed wojną.
A w czasie wojny?
Wojsko szło bezpłatnie. Cywilni ludzie płacili, zależało w jakim to było czasie.
No pamięta pan w kopiejkach, w rublach?
To pan się kosztowało rubla.
A za Niemców?
A za Niemców także wojsko szło bez niczego.
Za Niemca wojsko szło bez niczego. No właśnie, a propos wojny, II wojny światowej, słyszeliśmy, że panorama była dostępna dla zwiedzających, ale czy bardzo ucierpiała? Ale pani Beato, zanim oddam pani głos, to posłuchajmy ponownie pana Szymalskiego.
W 1939 roku, jak się rozpoczęła wojna, to było w dwóch miejscach uszkodzenie, tak 10 centymetrów płótna, tak było zawinięte, ale to nie przeszkadzało do oglądania nawet. Była panorama czynna aż do czasu, kiedy w 1944 roku, w kwietniu na wiosnę, pierwszy nalot na Lwów lotnictwa radzieckiego silnie zbombardowało miasto i okolice. I w ten czas właśnie panorama została uszkodzona i rotunda, i obraz.
Tak, panorama została dopiero, rotunda panoramy uszkodzona podczas pierwszego sowieckiego nalotu na Lwów w kwietniu 1944 roku, ale może warto jeszcze wspomnieć, że podczas okupacji niemieckiej od roku 1942 do 1944 panorama, czyli płótno przedstawiające zwycięstwo nad Rosjanami, było dostępne Nur für Deutsch, czyli wyłącznie dla niemieckich okupantów. To taka swoisty paradoks, prawda? No tak. Ale do panoramy można było wejść i można było ją zwiedzać. Oczywiście ten zakaz był obchodzony. Natomiast to zniszczenie rzeczywiście to taki tragiczny moment w historii panoramy, ale bardzo szybko powołano specjalną komisję w kwietniu 1944 roku, ponieważ panorama znajdowała się pod opieką Lwowskiej Galerii Obrazów i zdecydowano, że pomimo, że te uszkodzenia, rozdarcia są dość liczne, ale że panoramę da się uratować. I w tej trudnej, wojennej rzeczywistości zdobyto się na niebywałą akcję demontażu płótna panoramy. Po prostu zdecydowano, że trzeba ją zdemontować, zwinąć i znaleźć miejsce, w którym bezpiecznie zostanie ona przechowana do końca wojny. No, możemy sobie wyobrazić, jaka to była operacja.
Kiedy ją przeprowadzono?
Między kwietniem a czerwcem 1944 roku, takim jak gdyby spiritus moment całej tej operacji, był Leon Matwijowski, no, który dokonał rzeczy bohaterskiej po prostu, ponieważ no, zmobilizował ludzi to raz, a dwa, że udało mu się przekonać Niemców, niemiecki zarząd Lwowa, żeby za to wszystko jeszcze zapłacił. Także to w ogóle jakaś niesamowita historia, jak się o tym czyta.
I gdzie ta panorama leżała przez ten ostatni rok wojny tak naprawdę?
Tak, panorama została zwinięta na taki jeden wał, zabezpieczona w skrzyni i przewieziona do klasztoru Bernardynów, którzy zgodzili się no, w zabudowaniach klasztornych przechować ją do końca wojny. Późniejsze losy, no to osobna historia.
I za chwilę o tym.
Wieczór z Radiem Wrocław.
Dźwiękowa historia. Wracamy do rozmowy z panią Beatą Stragierowicz. Mówiłyśmy o losach panoramy w czasach przedwojennych, o czasach lwowskich, a teraz porozmawiamy o czasach powojennych, ale uwaga, nie tylko wrocławskich. Pani Beato, kiedy panorama jako płótno trafiła do Wrocławia?
Panorama została przywieziona do Wrocławia w roku 1946 w ramach akcji rewindykacji polskich dóbr kultury narodowej, no, które po prostu przyjechały do Wrocławia z muzeów, bibliotek lwowskich. To była ta sama operacja, podczas której dotarły do Wrocławia na przykład część zbiorów Zakładu Narodowego imieniu Ossolińskich.
No tak, ale Ossolineum powiedzmy miało już jakiś budynek przeznaczony na zbiory, a panorama?
Panorama no, nie miała żadnego budynku. Tak,
w tym rulonie leżała?
To nawet nie o to chodzi, że nie miała budynku, tylko przede wszystkim nie było decyzji, właśnie, politycznej decyzji o tym, żeby eksponować to płótno. Po prostu obawiano się, że może to być źle odebrane przez naszych sojuszników. No i tej decyzji bardzo długo nie było. Panorama, no, zdawano sobie sprawę, że jest zniszczone płótno, prawda, w czasie tego nalotu, więc podejmowano trzykrotnie prace konserwatorskie już po 1946 roku. No one za każdym razem były przerywane.
Także... Ale tu we Wrocławiu?
Tak, to się wszystko działo we Wrocławiu. Tak, panorama nie opuszczała Wrocławia. Po odwilży w roku 1956, w 1957 roku, ponieważ płótno zostało pocięte na tak zwane bryty, jeden fragment panoramy przedstawiający Kościuszkę był prezentowany w Muzeum Narodowym. Są takie piękne zdjęcia właśnie, kiedy ten fragment panoramy z Kościuszką wisi w Muzeum Narodowym, w tym holu Muzeum Narodowego i przed Kościuszką stoi nagrobek Henryka Probusa, prawda? No, wybitne dzieło rzeźby średniowiecznej. Także tak to wyglądało.
Czyli te zdjęcia, które chociażby znamy z internetu, gdzie konserwatorzy na takich... nie wiem, nosidełkach jakby, tak, trochę w powietrzu, zajmują się pracami konserwatorskimi, to są zdjęcia z Wrocławia, tak?
Tak, to są te wszystkie prace odbywały się we Wrocławiu, natomiast tak jak powiedziałam, nie było tej decyzji, we Wrocławiu trzeba jeszcze powiedzieć, mieszkańcy miasta upominali się o panoramę, no ponieważ do Wrocławia przyjechało bardzo wielu mieszkańców dawnych Kresów, którzy pamiętali panoramę sprzed wojny. I oni też jak gdyby ten problem stary podnosili, natomiast powoływano komitety społeczne, one niestety, ich działanie zawsze gdzieś tam było, że tak powiem, tłumione i nie było tej decyzji. I przyszedł rok 1980, wstrząs sierpnia 80, no i wtedy, można powiedzieć, upomniano się o to płótno no już takim bardzo wielkim głosem. Nie było już takiej możliwości, żeby tego głosu nie usłyszeć. W październiku 1980 roku powstaje trzeci Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej pod przywództwem pana profesora Alfreda Jana.
Ten byłego, profesor,
tak, byłego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, który znany jest tutaj we Wrocławiu jako ten, który odegrał no, rolę bez precedensu w roku 1968 8 podczas tych wydarzeń.
Marcowych?
Marcowych, tak. No i wtedy rzeczywiście jak gdyby sprawa panoramy, można powiedzieć, rusza z miejsca. Zajmuje się tym wszystkim prasa, trwa karnawał Solidarności. No wydawałoby się, że się wszystko znakomicie toczy. No i przychodzi 13 grudnia 1981 roku. Ale proszę Państwa, to już jest jak gdyby, można powiedzieć, nie do odkręcenia, ponieważ w międzyczasie stała już rotunda, która została wzniesiona jeszcze w latach 60. i stała jak gdyby, czekała na to płótna.
Z pieniędzy pochodzących ze zbiórki, tak? Czy to
częściowo tak, no częściowo właśnie. Tak. Więc od razu, kiedy powstał III Społeczny Komitet Panoramy Racławickiej, podjęto prace budowlane, no i prace konserwatorskie. I w zasadzie te prace trwały od roku 1981 do 1985, już odbywały się w rotundzie panoramy racławickiej.
Dziennikarze Radia Wrocław bardzo często odwiedzali budowę panoramy racławickiej, budowę rotundy, sprawdzali, co tam się dzieje. Na przykład Maksymilian Kubica wielokrotnie tam gościł. Zatem oddajmy mu głos. Rok 1966. Maksymilian Kubica, co słychać na budowie panoramy racławickiej?
Z naszym mikrofonem zaglądamy na chwilę na teren budowy pawilonu dla płótna giganta panoramy racławickiej. I cóż my widzimy, proszę Państwa, chciałoby się rzec stylem wiechowego Walerego Wątróbki. Przy ulicy Purkiniego, w miejscu, gdzie stanąć ma pawilon, fragment skweru ogrodzony siatkowym płotem. Wzdłuż dwóch boków dużego prostokąta placu budowy solidne murowane baraki tzw. zaplecza dla wykonawcy. Ale wykonawców ani na lekarstwo. Panuje tu błoga, wakacyjna wręcz cisza. Plac budowy, na którym coś się działo wczesną wiosną, zdążył zarosnąć wszelkiego rodzaju chwastami. Wokół 48, o ile pamiętam, koliście ułożonych żelbetonowych pali, które dźwigać mają konstrukcję przyszłego pawilonu, różnej głębokości wykopy. Gdzieniegdzie sterty gruzu. To wszystko. Plac robi wrażenie bezpańskiego. Na jego teren można się dostać przez gościnnie na oścież otwartą bramę. Byłem tu ostatnio wiosną. Obiecywano wtedy, że wczesną jesienią pawilon może stanąć pod dachem. Dziś, mówiąc oględnie, mało prawdopodobne. Trudno przecież nadrobić 4 miesiące. Zatem na pytanie, co dzieje się aktualnie na placu budowy pawilonu dla panoramy racławickiej, odpowiedzieć można krótko. Nic, dosłownie nic.
No to teraz sięgamy do radiowego archiwum po relację Kazimierza Mościckiego z budowy rotundy.
Dziś w godzinach rannych naszym wozem transmisyjnym przyjechaliśmy na teren budowy panoramy racławickiej. Przez wiele miesięcy wrocławianie, przechodząc obok parku imienia Słowackiego, nie widzieli jeszcze wzniesionych kondygnacji. Ale dziś oko przechodniów cieszą już wysoko rosnące w górę słupy. Jest ich 7. Na nich konstrukcja dachowa. Obok wielki dźwig z napisem Mostostal. Przedstawicielem Mostostalu jest inżynier Artur Paprocki, którego prosimy o kilka szczegółów.
Od soboty przystąpiliśmy do montażu konstrukcji sprefabrykowanej przez PBU i w tej chwili mamy już ustawionych 7 słupów, 7 rygli i 7 wiązarów. Razem jest 24 słupy, każdy o wadze 38 ton i wiodącym dźwigiem jest dźwig typu Gottwald, o maksymalnym udźwigu 60 ton i maksymalnej wysokości podnoszenia 60 metrów. Roboty jak dotychczas przebiegają zgodnie z planem, a nawet postaraliśmy się skrócić, stosując nową, usprawnioną technikę montażu. Sądzimy, że założony harmonogram, który tutaj przewidywał 6 tygodni, zostanie skrócony, co pozwoli przedsiębiorstwu PBU wcześniej wejść na pozostałe roboty związane z wykończeniem i w efekcie chyba uda nam się skrócić okres budowy panoramy.
Za kilka tygodni pracownicy Mostostalu opuszczą budowę, ale generalny wykonawca, przedsiębiorstwo budownictwa uprzemysłowionego, będzie miało jeszcze sporo pracy na budowie. Nad całością czuwa kierownik budowy, inżynier Tadeusz Czapliński, którego pytamy o dalszy postęp prac przy budowie panoramy racławickiej.
Po zamontowaniu przez Mostostal konstrukcji naziemnej, nam pozostanie się jeszcze bardzo dużo prac. Wypełnienie szkieletu ścianek osłonowych, krycie dachu płytami betonowymi, oszklenie, oblachowanie i dopiero w ten czas będziemy mogli zejść do całego szeregu innych prac wykończeniowych wewnątrz rotundy. W tym roku chcemy wykonać stan surowy rotundy i pawilon usługowy przy rotundzie.
I ponownie sięgamy po audycję archiwalną. Tym razem budowę rotundy dla Panoramy Racławickiej odwiedziła Maria Tejser.
Piękna sylwetka rotundy Panoramy Racławickiej od dłuższego już czasu przyciąga oczy wszystkich, którzy przemierzają ulicę Purkiniego. Mury rotundy stoją, górna korona pokrywa się szklanymi płytami, ale ciągle jeszcze nie widać końcowego etapu prac. Stoję dosłownie u wrót rotundy. Muszę przyznać, że dla laika widok tego wnętrza jest dosyć szokujący i sprawia wrażenie, że nieprędko możemy mówić o ukończeniu tego obiektu. Na środku widnieje jakaś okrągła konstrukcja.
To jest platforma obserwacyjna.
W tej chwili to jest jeszcze w jakiejś zabudowie drewnianej i nawet nie mogę sobie wyobrazić, jaką drogą dostaną się tam ci, którzy kiedyś będą odwiedzać Panoramę Racławicką.
To jest platforma obserwacyjna w kształcie ślimaka. Po platformie pochyłej będziemy szli aż do górnej platformy płaskiej, od której będziemy obserwować obraz. W tej chwili mamy szalunki, zazbrojone są. W 70% mamy wykonanie tej platformy.
Informacji tych udziela mi technik budowy pan Zdzisław Popko. Widzę tutaj murowany tunel.
To jest wejście z pawilonu, który jest przy rotundzie. Z tym tunelem wchodzimy właśnie na tą platformę obserwacyjną.
Przed budynkiem rotundy jakieś takie oszalowanie drewniane. Zdaje się, że znajduje się ono w miejscu, w którym powstanie przyszły pawilon. Pawilonu jeszcze ani śladu.
Wykonaliśmy szalunki pod słupy i pod podciągi, pod konstrukcję żelbetową nośno tego pawilonu. Sądzę, że w drugim kwartale bieżącego roku to wykonamy. Mamy tutaj trzech cieśli, jednego zbrojarza i czterech szklarzy. Przewidujemy gdzieś koło 20 ludzi, że będzie pracowało i będzie jednak rozruch większy.
Publicystyka w Radiu Wrocław.
Pani Beato, uporządkujmy jeszcze te daty, bo ich tak strasznie jest dużo. Czyli w jakich latach budowano samą rotundę?
Konkurs architektoniczny został ogłoszony w roku 1957. Wygrało ten konkurs małżeństwo Ewa i Marek Dziekońscy i ich projekt miał być realizowany. Z tym, że przystąpiono tak naprawdę do prac budowlanych w roku 1966. I ta rotunda powstała w latach 1966-67. No i w stanie surowym, można by powiedzieć, stała i czekała na płótno. W międzyczasie, w latach 70. były pomysły, żeby w ogóle, ponieważ nie było, tak jak powiedziałam, tej decyzji politycznej o eksponowaniu panoramy, więc wymyślono, że może przerobić rotundę, która miała być przeznaczona dla panoramy, na centrum kulturalno-kongresowe. No i nawet takie przeprojektowanie Marek Dziekoński zrobił. No ale niestety z tych planów też nic nie wyszło. No i można powiedzieć, że dobrze się stało, bo w roku 1980 można było po prostu zakończyć jak gdyby budowę rotundy i wprowadzić już tam płótno.
A gdzie płótno leżało przez te wszystkie lata?
Płótno było zmagazynowane w różnych miejscach. Były magazyny Muzeum Narodowego, była hala ludowa. Płótno było nawet przez jakiś czas w technikum gastronomicznym przy ulicy Wielkiej. Ono, że tak powiem, krążyło po Wrocławiu, można by powiedzieć trochę. Natomiast przed samym sierpniem 1980 roku, w marcu, podjęto decyzję, która nie do końca jak gdyby w ogóle jest wytłumaczalna, można by tak powiedzieć, żeby płótno panoramy przewieźć do Warszawy. Pretekst był taki, że no po prostu tam są specjaliści, no i tam przystąpi się do konserwacji tego płótna. I rzeczywiście przez kilka miesięcy w 1980 roku płótno było poza Wrocławiem. To jest te kilka miesięcy w tej długiej historii panoramy racławickiej, bo tak to można by powiedzieć, że przez cały okres powojenny płótno było integralną częścią jak gdyby Wrocławia.
No dobrze, płótno wróciło i?
Płótno wróciło do Wrocławia, tak jak powiedziałam, podjęto przede wszystkim prace konserwatorskie już w ukończonej rotundzie, nie wyposażonej jeszcze w takie jakieś urządzenia ekspozycyjne, ale
płótno rozciągnięto, tak?
Tak, znaczy nie od razu, bo najpierw pocięte bryty były konserwowane jak gdyby na płasko, a dopiero później je wieszano i już dalsze etapy konserwacji odbywały się na zawieszonych brytach. To była bardzo skomplikowana też operacja, czy konserwacja, ponieważ oczywiście nikt takiego płótna tej wielkości dotychczas nie konserwował, więc bano się, że mogą być jakieś okształcenia. Płótno nie jest też, co trzeba też powiedzieć, w momencie, kiedy jest rozwieszone, nie jest walcem, tylko jest tak zwaną hiperboloidą obrotową, czyli mniej więcej w połowie wysokości jest ono o metr odgięte. Ten kształt płótna w zawieszeniu przypomina taką szpulę. Więc to wszystko służy owej iluzji, o której mówiłam. Także to było naprawdę bardzo takie pionierskie, można by powiedzieć, wyzwanie konserwatorskie, które zaowocowało później tym, że zespół konserwatorów pod kierownictwem Stanisława Filipiaka został zaproszony przez Węgrów, kiedy oni przystępowali do konserwacji swojej panoramy. Maestria naszych konserwatorów została doceniona.
I potem przyszedł rok 85, czerwiec.
Tak, przyszedł rok 1985 i trzeba powiedzieć, co może nie wybrzmiewa zbyt często, proszę Państwa, to było naprawdę najważniejsze wydarzenie kulturalne we Wrocławiu w latach 80. Trzeba też pamiętać, że te przaśne lata, ledwie niewiele jak 3 lata po zakończeniu stanu wojennego, no nie obfitowały w tego rodzaju wydarzenia. Na panoramę czekano, panorama od momentu otwarcia cieszyła się ogromnym powodzeniem.
1 lipca turyści mogli zacząć ją zwiedzać,
tak,
prawda?
Tak, jeszcze było takie próbne zwiedzanie już w roku 1984, kiedy w nieukończonej, jeszcze w tym niewyposażonej, a może w ten sposób, rotundzie już wisiały zakonserwowane bryty, jeszcze nie było sztucznego terenu. Takie próbne jak gdyby udostępnienie zorganizowano, są takie zdjęcia archiwalne, na których kolejka, prawda, stojąca w Parku Słowackiego do panoramy już jest. Także to też była taka sprawa, którą żyły media we Wrocławiu, prawda? To oczywiście były inne media niż dzisiaj, ale to był taki pierwszoplanowy temat, jeżeli chodzi o prasę, radio, telewizję.
Dokładnie. Dlatego sięgniemy teraz do naszego radiowego archiwum po relację Wojciecha Popkiewicza. Jest to relacja właśnie z roku 1985, panorama Restituta. Będzie to skrócona wersja reportażu z otwarcia panoramy dnia 14 czerwca. Całość audycji znajdą Państwo w radiowym archiwum na naszej stronie www.tu.prw.pl. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać hasło, czy to panorama, czy Racławicka, albo właśnie panorama Restituta. Wojciech Popkiewicz, 14 czerwca 1985 rok.
Już tylko radość. Radość nas wszystkich Polaków. Panorama z martwych wstała. Wiwat Kościuszko, wiwat wszystkie Stany. Panorama Restituta. Nie, proszę Państwa, to nie są radiowe efekty bitwy pod Racławicami. Tak strzelały szampany na uroczystym spotkaniu budowniczych panoramy w gotyckiej sali pracowni konserwacji zabytków.
Ta budowa stała i jeszcze raz stała.
Moim rozmówcą jest główny koordynator prac budowlanych panoramy, inżynier Marian Przystupa.
Ponad 30 przedsiębiorstw wykonywało te roboty. Tylko bardzo, bardzo nieliczni mieli opóźnienia i były z nimi problemy. Natomiast chciałbym podkreślić szczególną rolę przedsiębiorstw, które normalnie nie pracują w budownictwie. To jest to Stocznia Rzeczna, Mostostal. Doskonale pracował o wrocławskie przedsiębiorstwo instalacji przemysłowych. Elwro, Zeto, Ita, Zanit. No jest tego, jak pan widzi, strasznie dużo, ale nie sposób jest mi tych wszystkich przedsiębiorstw wymienić. Takimi przedsiębiorstwami niemalże wiodącymi to było PBU, to był Winel, to był właśnie WPIP Instal Wrocław, wrocławskie przedsiębiorstwo instalacji sanitarnej. A w ogóle to olbrzymia część ludzi z całej Polski. Bardzo dużą pomoc mieliśmy ze strony Ministerstwa Kultury, Central Handlu Zagranicznego, przedsiębiorstw na Górnym Śląsku, Mostostal Zabrze, który wykonał całą konstrukcję sztucznego stropu. wykonał nam drzwi, które no, doskonale się, tak powiem, zamykają i otwierają. I to wcale nie jest dowcip, bo u nas z drzwiami bywa różnie.
Co pan odczuwa, czy bardziej zmęczenie, czy radość?
No i zmęczenie, i radość. To tak, to się po prostu ze sobą to wszystko miesza. O tej porze już jest luz. Ale no, chyba jest ta wielka radość, kiedy, jak pan to widział, i otoczenie tego obiektu, i te wszystkie elementy już zaczynają ze sobą współgrać, kiedy po prostu już zielenią się drzewa wkoło. No więc to jest taka sympatyczna sprawa.
Ojcem odrodzonej panoramy we Wrocławiu można chyba bez wahania nazwać wybitnego uczonego geografa i humanisty zarazem, wieloletniego rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, profesora doktora Alfreda Jana.
Bezwiednie, myślę. Ta grupa ludzi, która zawiązała społeczny komitet, się do mnie zwróciła, żebym był przewodniczącym. Sprawiło mi to, nie kryje się, pewną przyjemność. Nie tylko dlatego, że ten obraz jest związany z moją młodością. Jestem z Lwowa. Tutaj były moje wspomnienia, powiązania jakieś z kulturą tego miasta. Więc zgodziłem się, chociaż wiedziałem, jak ciężki trud mnie czeka. Bo przecież proszę pamiętać, że były dwa poprzednie komitety, które nie osiągnęły swojego celu. Podjąłem się tego zadania. Początkowo jak gdyby z obawą, że to jest jakaś myśl zbyt śmiała i zbyt, powiedziałbym, niedoskonała w odniesieniu do tych czasów, które przeszliśmy. Ale wkrótce się przekonałem, że są szanse na odnowienie tej panoramy. W ciągu kilku dni przekonałem się, że mam nie tylko poparcie społeczeństwa, ale to, co było dla mnie bardzo istotne, mam życzliwość i poparcie władz. Widziałem, że w tych warunkach jest szansa na podjęcie się tego wielkiego zadania, które, jak pan wie, doprowadził w tych dniach do zakończenia. Cel istnienia panoramy, skutki, jakie ona dla miasta stworzy. To wszystko razem zachęcało nas do podjęcia takiego wysiłku, który rzeczywiście dał efekty. Prawie 5 lat bardzo zorganizowanej, bardzo intensywnej pracy. Oczywiście tych 5 lat nie były pozbawione i zgrzytów, i trudności, i przeszkód, ale muszę panu powiedzieć z całą otwartością i z całą odpowiedzialnością za to, co mówię. To była praca wyjątkowo sprawna, wyjątkowo zgodnej atmosferze, i to warto było zobaczyć. I robili to doskonale, dobrze robili. To absolutnie to była rzecz, która może być ukazana jako dowód, że Polacy potrafią dobrze pracować.
Kogo z tej galerii ofiarnych osób, postaci skupionych wokół pana profesora mógłby pan dzisiaj wymienić?
No szczególnie mam słowa wdzięczności pod adresem mojego zastępcy, profesora Olgierda Czernera, dyrektora Muzeum Architektury we Wrocławiu. Profesor Czerner był absolutnie tutaj duszą tych prac, zwłaszcza konserwacji. Bezpośrednio był zaangażowany w tę pracę jako przewodniczący tak zwanego nadzoru konserwatorskiego. Drugą osobą już wymienioną, która szczególnie się zasłużyła, to była magister Danuta Wielebińska, wicewojewoda wrocławski, z tytułu swojego urzędu, ale nie tylko z tytułu tego urzędu, chyba z tytułu swojej dobrej woli i powiedziałbym jakiejś szczególnej kobiecej energii, zapamiętania, entuzjazmu. No, mógłbym wymienić wiele nazwisk. Z nazwisku jednego młodego człowieka, pracownika Politechniki, inżyniera Antoniego Tarczewskiego. Właściwie on w naszym komitecie reprezentował ten cały dział techniczny. Ale wie pan, największe prace były wykonane przez pracowników anonimowych, to znaczy takich, którzy pracowali tutaj wiele, wiele godzin, prawda, nie pobierając żadnej zapłaty, bo to się zgłaszały całe grupy młodzieży, wojska bardzo dużo, jakichś pracowników, którzy dnie popołudnia spędzali tutaj na pracy. Chociaż powinienem jeszcze jednego człowieka wymienić. Jego nazwisko jest Galasiński, Eusebiusz Galasiński, główny majster budowy. To znaczy człowiek, który właściwie czuwał nad budową na placu budowy. Od wczesnych godzin rannych do wieczora. Papa Galasiński, jak go tam nazywali robotnicy, krzątał się, pilnował wszystko, organizował, żył tą panoramą.
Pan był głównym majstrem budowy przez ile lat to było?
4,5 lata.
Słyszałem tutaj, że pan człowiekiem jest niesłychanie upartym i dlatego wiele spraw udało się jakoś do końca w trudnych momentach doprowadzić, że pan się potrafił uprzeć.
Ludzie tak sądzą, a ja nieraz i ulegam. To zależy, jakie okoliczności są też.
A czy to prawda, że pan się nawet zakładał czasami, że powiedzmy to się da wykonać jednak mimo wszystko?
A no były takie sprawy, że po prostu trzeba było zrobić. I to jest jeden ze sposobów, żeby można było wykonać w terminie tę robotę.
Panie Eusebiuszu, a pan nie zapisze się do Towarzystwa Przyjaciół Panoramy, które powstanie?
Już zapisałem się po prostu. Jestem jednym z kandydatów, który po uzyskaniu jakichś statutu po prostu będę jej członkiem.
Także bitwa pod Racławicami została wygrana na pewno już tutaj we Wrocławiu, prawda?
No proszę pana, czy bitwa została wygrana? Po prostu panorama zostanie przekazana społeczeństwu. I ten mój 4,5-letni wysiłek, a to jest ogromny wysiłek, po prostu jakoś już uwieńczony tym sukcesem. Ile to nocy, tej nerwówki po prostu, tego jakiegoś napięcia psychicznego.
W roli kustosza pełnego entuzjazmu oprowadzającego nas dziennikarzy po panoramie wystąpiła magister Danuta Wielebińska, wicewojewoda wrocławski.
To ostrożnie, to jest wszystko pomalowane spodnie, nie będziemy płacić za to. To jest właśnie ta mapa topograficzna. Proszę zobaczyć właśnie na układ tej, powiedzmy sobie, zapisu elektronicznego w postaci ruchu wojsk Kościuszki. To są te żółte mapy, te lampki, które tutaj są. Zielone to są wojska Carycy, prawda? Natomiast to są wspaniałości. Popatrzcie sobie na te lalki dookoła, razem z rekwizytami. Tam jest nawet jamata, są bębny, są weble, jest, powiedzmy sobie, broń, jaką się posługiwali. To jest poosłaniane, bo tu każdy kurs jest szkodliwy, tak.
Śmiesznie powiedzieć, myśmy ten projekt praktycznie rysowali jeden tydzień czasu i nie w nocy, bo nigdy, nocna praca. Nie, naprawdę. Rysowanie było...
A samo rysowanie. No.
Tak, rysowało ponad tydzień czasu.
Myślę, że największy wkład twórczy w ostateczny kształt, wyraz i nastrój odrestaurowanej panoramy Kossaka i Styki wnieśli obok jej głównego konserwatora Stanisława Filipiaka projektanci wrocławskiej rotundy, małżeństwo architektów Ewa i Marek Dziekońscy.
No, chyba przesada, bo to tylko budynek. I cały czas mamy świadomość, że architekt ma pełnić rolę usługową. I jeszcze raz to podkreślam, bo wie pan, no, na pewno byśmy dużo pomogli do tego, że to no, powstało i że wisi. I że obraz było gdzie powiesić.
Zbieraliśmy w szkole po 5 zł, każdy z uch dawał. I wysłaliśmy na konto panoramy racławickiej.
To jest po prostu, no, po prostu słów brakuje. Ona jest tak naturalna, że rzeczywiście to jest panorama, że drzewa wyglądają tak, jak gdyby one wyrastały. Ten krzyż, ta chatka wieśniacza, to jest wszystko naturalne.
I mąż mój mówił coś pięknego, chociaż mam już 87 lat, ale chcę zobaczyć. Bo mówi, że ja bym chciał doczekać, ale nie doczekał, zmarł.
A ja doczekałam.
No i łzy mam w oczach, proszę pana, jak patrzę na to.
Oglądaj do Boga, większa miłość Jego, niż mi przemoc wroga, tam w górę, tam w górę. Oglądaj do Boga, większa miłość Jego, oj pod Racławicami, oj pod Racławicami, jak się kierą kosą, rozmawiać nogami, jak się kierą kosą.
Publicystyka w Radiu Wrocław.
Panorama Racławicka ogromną popularnością cieszyła się we Lwowie i taką samą olbrzymią popularnością cieszy się nieprzerwanie do dzisiaj w Wrocławiu. Jest ponoć pierwszym najchętniej odwiedzanym miejscem, taką przestrzenią muzealną we Wrocławiu, to prawda?
Tak, z całą pewnością i proszę Państwa, trzeba sobie też powiedzieć, że szczególnie dzisiaj, bo ta popularność lwowska to była popularność zupełnie, że tak powiem, w innym świecie. Dzisiaj, kiedy mamy elektroniczne mass media, wszelkie społecznościowe media, no ta popularność tego płótna no może się wydawać czymś zupełnie nadzwyczajnym. Ale
a jednak.
A właśnie. A przede wszystkim trzeba powiedzieć, że tak jak Wrocław jest miejscem spotkań, czy miastem spotkania, tak można by powiedzieć, że takim miejscem spotkania jest również Panorama Racławicka. Bo my przez te 34 lata od momentu udostępnienia Panoramy we Wrocławiu widzieliśmy mnóstwo ludzi, którzy przychodzili do Panoramy po to, żeby się spotkać. Spotkać z tym płótnem, ale spotkać też ze sobą, bo byli to bardzo często różni ludzie, którzy przyjeżdżali tutaj na przykład po to, żeby się spotkać ze swoimi kolegami, ze studiów, z klasy. No i zawsze gdzieś w programie takich spotkań była wizyta w Panoramie. No bo jak tu być we Wrocławiu i nie zobaczyć tego słynnego płótna Styki i Kossaka. Nie
no mówiąc... właśnie, Jan Paweł II też przecież.
Tak, oczywiście, odwiedził. Więc właśnie chcę powiedzieć, że również oczywiście, że tak powiem, w harmonogramie wizyt we Wrocławiu wielkich osób zawsze Panorama się znajduje. Oczywiście naszym najważniejszym gościem był Jan Paweł II, który odwiedził Rotundę Panoramy Racławickiej, ale trzeba powiedzieć, że gościliśmy również królową Beatrix, była Renata Anders, wdowa po generale Andersie, był Jan Nowak-Jeziorański. No po prostu ta lista jest długa, więc można by tutaj bardzo, bardzo wiele osób wymienić i wszyscy byli zachwyceni, wszyscy dawali temu wyraz, wpisując się do naszej księgi pamiątkowej. Był u nas między innymi Zbigniew Brzeziński, który nawet zwiedzał Panoramę też od strony zaplecza. No był zupełnie zachwycony czymś takim, mimo że przecież w Stanach Zjednoczonych są eksponowane dwie panoramy pokazujące również sceny batalistyczne. Panorama bitwy o Atlantę i panorama bitwy pod Gettysburgiem. Także przypuszczam, że nasz wielki rodak je znał.
To aż żal, że ta księga, o której wcześniej nasz pan Bileter opowiadał, gdzieś niestety zaginęła w 1944 roku, bo na pewno byłoby to też fantastyczne źródło historyczne. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję
niestety
również.
W tym miejscu musimy postawić kropkę. Moim i Państwa gościem była pani Beata Stragierowicz, kustosz Gabinetu Dokumentów Muzeum Narodowym we Wrocławiu. Dobranoc. Przed mikrofonu mówi Kamila Jasińska, za konsolety Julia Nowaczyńska. Żegnam się z Państwem, myślę, że trochę na dłużej. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś na antenie Radia Wrocław się usłyszymy, ale na pewno już nie co tydzień.
Wieczór z Radiem Wrocław.